Dzień dobry, mówi Przemysł Olszewski. Witam w Compliance przy kawie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek poświęcony sprawie, która w tym tygodniu w ramach RODO chyba najbardziej tutaj wszystkich elektryzuje i porusza, chociaż wydaje mi się, że osoby, które interesują się problematyką RODO, nie są zaskoczeni tymi informacjami. Mowa oczywiście o rekordowej karze grzywny nałożonej na Facebooka w wysokości ponad miliarda euro, czyli dokładnie 1 200 000 000 euro. I teraz jakby dla osób, które może nie mają czasu wysłuchać tego krótkiego podcastu, kara ta nałożona jest za przesyłanie danych osobowych na serwery mieszczące się w Stanach Zjednoczonych, który to kraj nie spełnia wymogów w zakresie ochrony danych osobowych na poziomie adekwatnym do takiego, jaki wymagany jest przez europejską regulację w zakresie ochrony danych osobowych, czyli RODO. RODO albo GDPR, jeśli mamy tutaj skrót angielski używać. Natomiast dla osób, które chciałyby chwilkę posłuchać dłużej, tak jak mówię, w czasie, kiedy pijemy sobie kawę i możemy sobie porozmawiać, to ja chciałbym trochę przybliżyć ten temat, ponieważ wydaje mi się, że tutaj całe to poruszenie wynika trochę z tego, że nie wszyscy może rozumieją, czy też do wszystkich dotarła informacja, skąd tak naprawdę taka decyzja i dlaczego ta decyzja w zasadzie nie mogła być inna. I tu w pierwszej kolejności chciałbym powrócić do bardzo ważnego wyroku TSUE z 2020 roku, z 16 lipca, którym tą wyroku w zasadzie można byłoby powiedzieć TSUE zablokowało transfer danych osobowych do Stanów Zjednoczonych. Wtedy był to, wydaje się, szok. Ja sam byłem trochę zdziwiony ówczesnym wyrokiem, dlatego że to był czas, kiedy obowiązywała umowa między Stanami Zjednoczonymi a Europą, tak zwana umowa Privacy Shield, czyli umowa, która gwarantowała, że Amerykanie będą zgodnie z przepisami europejskimi przetwarzać dane osobowe. Organ nadzoru, przepraszam, wyrok TSUE, czy Trybunał Europejski stwierdził, że ta umowa jest zawarta na podstawie starej regulacji prawnej i nie może ona w zasadzie obowiązywać. No i oczywiście stwierdził, że jest niezgodna z obecnymi wymogami prawa. Zaskoczenie moje było takie, że tak naprawdę TSUE, jeszcze żeby było ważne, podkreślił, że standardowe klauzule umowne, może to też jest istotne, że standardowe klauzule umowne, które były wtedy przygotowane, również w zasadzie są wątpliwe jako podstawa pewna do przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych. I co jest bardzo ważne, że w tamtym momencie w zasadzie jakby biznes, a zwłaszcza ten biznes od strony amerykańskiej, mówił, że niewiele się stało, że w gruncie rzeczy TSUE wydało taki wyrok, ale w gruncie rzeczy, jeśli mamy te standardowe klauzule umowne, to możemy sobie te dane dalej transferować i to jest najlepszy kierunek. Poza tym Komisja Europejska przygotowała za chwilę nowe standardowe klauzule umowne i wszyscy uważali, że to już jest wszystko poukładane, uporządkowane i można dalej te dane spokojnie transferować do Stanów Zjednoczonych. Jednak wydaje mi się, że wtedy mało kładziono nacisku na słowa, które były zapisane w uzasadnieniu tego wyroku. A to było moim zdaniem kluczowe, ponieważ ja już wtedy zgłaszałem taką uwagę, że ten wyrok nie dotyczy mechanizmów regulacyjnych, które mają określać transfer danych między Unią Europejską a Stanami, bo zawsze taki mechanizm można znaleźć. Nawet dzisiaj można byłoby powiedzieć, że zresztą tak uważam do tej pory, że jedynym słusznym mechanizmem to jest zgoda osoby na transfer i zgoda ta musi być oparta o rzetelną informację, a więc informację o tym, że zgadzając się na transfer danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, musisz mieć świadomość, że przepisy w Stanach Zjednoczonych nie dają ci gwarancji ochrony danych taką jak Unia Europejska. I teraz powracając do tego, właśnie w wyroku TSUE było to powiedziane. W wyroku TSUE wyraźnie w uzasadnieniu pojawiały się zapisy, które mówiły, na czym polega ta sprzeczność, na czym polega ta niezgodność. Tutaj ja nie wiem, czy sąd akurat zbadał wszystkie aspekty przetwarzania danych osobowych w Stanach Zjednoczonych i czy dokonał pewnego rodzaju porównania całego systemu prawa amerykańskiego z systemem europejskim. Wydaje mi się, że nie byłby chyba w stanie tego zrobić. Natomiast jak rozumiem, starał się porównać przepisy, które budziły wątpliwość w skardze, tak, która była złożona. I tutaj dotykamy takich aspektów, powiedzmy, bezpieczeństwa, które są również bardzo istotne. W ciągu ostatnich 3 lat były istotne, a teraz po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, one są, bo eskalacji tego konfliktu, bo tak, bo wojna przecież trwa od 2014 roku, ale po eskalacji tego konfliktu te aspekty bezpieczeństwa są jeszcze bardziej istotne. Oczywiście tutaj mówimy bardziej o też takich aspektach zagrożeń wewnętrznych, czyli jakichś ataków terrorystycznych, ale chcę powiedzieć, że tutaj w wyroku tym Trybunału Europejskiego pojawiły się takie właśnie dwa uzasadnienia, przynajmniej które ja zamieściłem na wczorajszej prezentacji z okazji 5. rocznicy uchwalenia RODO. I w motywie 180 jest mowa o tym, że przepis amerykański nie może w żaden sposób wprowadzać, z interpretacji tego przepisu, nie można w żaden sposób wyprowadzać wniosku o istnieniu jakichś ograniczeń ustawowych w nim uprawnienia odnoszących się do wdrożenia programów nadzoru do celów wywiadu zagranicznego, ani też gwarancji przysługujących potencjalnie objętym tym programem osobom nieposiadającym obywatelstwa amerykańskiego. Co oznaczało, że tak naprawdę wywiad amerykański może przetwarzać dane osobowe i nie ma żadnego nadzoru nad tym, w jaki sposób będzie te dane osobowe przetwarzał, jeśli dotyczy to obywateli, osób nieposiadających obywatelstwa amerykańskiego. I w 180 w kolejnym motywie czytamy zapis, że rząd amerykański w odpowiedzi na pytanie Trybunału przyznał, że wskazany tam dokument w zapisie nie przyznaje zainteresowanym osobom, których dane są przekazywane, praw, które mogłyby być egzekwowane wobec władz amerykańskich przed sądami. Co oznaczało wprost, że w zasadzie nam jako obywatelom Unii Europejskiej nie przysługują żadne prawa odwołania się na przykład do sądu za bezprawne czy bezpodstawne badanie informacji o nas czy danych naszych osobowych przez ich jednostki, przez ich podmioty, które zajmują się, jak rozumiem, ochroną prawa. I teraz jak spojrzymy z perspektywy standardowych klauzul umownych, to te nowe standardowe klauzule umowne tym się różnią od starych standardowych klauzul, że mają zapisy mówiące o prawie i praktykach lokalnych wpływających na przestrzeganie tych klauzul. I klauzula 14 mówi wyraźnie, że strony gwarantują, tutaj ona jest dosyć mocno rozbudowana w literce A, ale chodzi o to, że gwarantują, że prawa i praktyki w państwie trzecim są zgodne z przepisami unijnymi. W literce B strony oświadczają, że składając gwarancję, o której mowa w literce A, należycie uwzględniły w szczególności następujące elementy. I tutaj klauzula wyraźnie wymienia, co należy zbadać, ażeby potwierdzić, że te przepisy w danym kraju są zgodne. Oraz literka C, podmiot odbierający dane gwarantuje, że przeprowadzając ocenę na podstawie postanowień z litery B, dołożył wszelkich starań, aby udostępnić podmiotowi przekazującemu dane odpowiednie informacje oraz wyraża zgodę na dalsze współpracę z podmiotem przekazującym dane w zakresie zapewniającym zgodności z niniejszą klauzulą. I co jest ważne, tak naprawdę tu te standardowe klauzule właśnie wprowadzają mechanizmy, które każą nam, czy wręcz obligują te strony, ażeby weryfikować te systemy prawne w poszczególnych krajach. I weryfikowanie tych systemów prawnych właśnie jest po stronie, czy było po stronie Facebooka. Jeśli Facebook tego nie zrobił, to ciężko jest mi teraz zgodzić się z ich stanowiskiem, że oni postępowali zgodnie z prawem, czy też, że są zaskoczeni może tym wyrokiem i tą karą, która jest na nich nałożona. Wracając jakby do naszego, do naszej, do spojrzenia na ten przykład, może trochę bardziej od naszej strony, to zdaję sobie z tego sprawę, że większość osób, które prowadzą biznes, współpracują z podmiotami, które właśnie korzystają z usług globalnych dostawców, takich jak na przykład właśnie Facebook, Google, czy Amazon, czy jakikolwiek inny, czy Microsoft. I teraz z naszej strony są w zasadzie dwie opcje, które możemy uwzględnić. Po pierwsze, albo podpisać standardowe klauzule z uwzględnieniem w szczególności, ale zapisów z artykułu 14, z klauzuli 14 i żądać od dostawców tych usług odpowiednich gwarancji i przeprowadzonego odpowiedniego testu, to głównie chodzi o to, że te podmioty powinny wskazać miejsca fizycznie, gdzie będą dane przetwarzane i potwierdzać, że te miejsca, te serwery, w których te dane są zgromadzone, mają właśnie system prawa zgodny z unijnym. Automatycznie, jeśli to jest miejsce, to znajduje się w Stanach Zjednoczonych, to wtedy można byłoby się pokusić o wskazanie ewentualnie kraju, przepraszam, o wskazanie ewentualnie stanu, w którym te dane są przetwarzane, ponieważ dzisiaj mamy rzeczywiście taką sytuację, że przepisy stanowe w Stanach Zjednoczonych się różnią i są stany, chociażby tak jak stan Kalifornia, które wprowadzają regulacje w zakresie ochrony danych osobowych. No niemniej jednak musimy mieć na uwadze, i to jest szalenie istotne, że jest to kraj federalny i te przepisy, które nie gwarantują właśnie zgodności z RODO, to są przepisy federalne, a więc na poziomie całych Stanów Zjednoczonych, a nie na poziomie poszczególnego stanu. I tu dochodzimy do pewnego konfliktu i sporu. I po prostu wydaje mi się, że najprostszym rozwiązaniem byłoby, ażeby te globalne instytucje oświadczały wyraźnie, że nie będą prowadziły transferu danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, a gdyby przepisy amerykańskie nakazywały, czy też jakieś decyzje organów nadzoru nakazywały im udostępnienie tych danych, to będą w pierwszej kolejności informowały, że to może naruszyć przepisy kraju, w którym prowadzą działalność, a jeśli nadal te stany, jeśli nadal te organizacje będą się upierały do tego transferu danych, powinny po prostu zaprzestać zbierania tych danych na mocy klauzuli, informując dostawcę z Europy, że nie są w stanie wykonywać dalej umowy ze względu na to, że ich organ nadzorczy domaga się od nich naruszenia przepisów unijnych, a sąd przechylił się, sąd amerykański, jak rozumiem, przechylił się do tego stanowiska organu nadzorczego. Znam wyrok sądu z Nowego Jorku, jeśli dobrze pamiętam, który właśnie przyznał rację stronie biznesowej, czyli stronie, która mówiła, że nie może udostępnić tych danych organom ścigania, ponieważ naruszyłaby przepisy prawa unijnego. I to, proszę Państwa, wydaje mi się, że dzisiaj jest kwintesencją i podstawą tego, dlaczego została taka, a nie inna kara nałożona na Facebooka. Wiemy oczywiście skądinąd, że różne organizacje, nawet sam organ nadzoru z Irlandii nie był do końca zdecydowany na to, żeby taką karę nałożyć, no ale tutaj Wspólna Rada Europejska przegłosowała jakby stanowisko to łagodniejsze, no bo rzeczywiście wydaje mi się, że sytuacja powiedzmy ukarania bez kary finansowej spowodowałaby to, że ta informacja nie będzie miała takiego silnego wydźwięku medialnego i może też nie wpłynie na otrzeźwienie nie tylko dysydentów z Facebooka, ale także i z innych podmiotów globalnych, które przesyłają dane osobowe do Stanów Zjednoczonych. Co jest martwiące w ogóle w całej sytuacji, to to, że te podmioty, wydaje mi się, że na razie starają się nie zmieniać swojego business case'u, licząc na to, że zostanie zawarta trzecia umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Już informowałem, że takie prace zostały w zasadzie wznowione tuż po eskalacji tego konfliktu w Ukrainie w zeszłym roku w lutym, więc wydaje się, przynajmniej wtedy się wydawało, że jest to istotny priorytet, ażeby te rynki gospodarcze nasze połączyć. Natomiast w mojej ocenie żadna umowa nie będzie trwałą podstawą przesyłania danych, bo wiemy, na czym polegały właśnie powody, dla których pozostałe dwie umowy w zasadzie zostały zdruzgotane i uznane za nieważne. No bo prawda jest taka, że póki podmioty w Stanach Zjednoczonych nie będą przestrzegać prawa europejskiego, póty żadna umowa tak naprawdę długo się nie ostanie, bo możemy sobie deklarować zgodność z RODO, ale już dawno wiemy, i to też wynika chociażby z niektórych decyzji w Polsce, że najlepsze zapisy w umowach, czy najlepsze deklaracje nie zmienią stanu faktycznego, jeśli okaże się, że podmioty tych przepisów nie przestrzegają. I tu wymagana jest w mojej ocenie globalna zmiana i spojrzenie na ten problem od strony wewnętrznych przepisów amerykańskich i uświadomienie sobie administracji amerykańskiej, że obywatele Unii Europejskiej muszą mieć zagwarantowane takie prawa, jakie im przysługują to w Unii, jeśli chcemy wysyłać dane osoby do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście osobnym aspektem jest i w mojej ocenie aspektem bardzo istotnym chociażby dla gospodarki Europy, czy tak naprawdę rzeczywiście chcemy, ażeby wszystkie dane osobowe były wysyłane do Stanów Zjednoczonych. I myślę, że ta wielka polityka, która przewija się nam na różnych płaszczyznach, gdzie mówi się o sile różnego rodzaju gospodarek, czy to są gospodarki krajowe, czy gospodarki właśnie gospodarka Unii Europejskiej, czy może nawet gospodarka światowa, ale to ta cała polityka właśnie się często rozbija o takie dosyć, bym powiedział, przyziemne elementy, które w oczach konsumentów, czyli nas, obywateli, są niezwykle istotne. Biznes może uważać, że to są tylko dane i tak naprawdę na podstawie tych danych może powiedzmy wynajmować usługi za oceanem i płacić za wykonanie tych usług, chociażby za przechowywanie tych danych. Jakby traktując jako zupełnie efekt uboczny to, czy ktoś te dane od nas legalnie w ramach prawa lokalnego amerykańskiego wyciąga i przegląda, czy też tego nie robi. Biznes tutaj w ich ocenie nie cierpi. Natomiast prawda jest taka, że właśnie biznes cierpi przez to, że nie daje odpowiednich gwarancji osobom, które korzystają z ich usług, które im zaufały z racji tego, że działają na terytorium Unii i obiecują przestrzegać RODO. Dobrze. Trochę się rozgadałem, jeśli chodzi o kawę, więc bardzo dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego odcinka Compliance przy kawie. Myślę, że bardzo interesujący wyrok i myślę, że przybliżyłem Państwu w taki dosyć krótki, syntetyczny sposób, ale przybliżyłem Państwu podstawy, które przyświecały takiemu, a nie innemu rozstrzygnięciu. Jeśli są Państwo zainteresowani tematyką compliance i tematyką ochrony danych osobowych, to zapraszam oczywiście do słuchania kolejnych podcastów, albo też jeśli mają Państwo odpowiednią aplikację do wysłuchiwania naszego podcastu nadawanego jak zawsze na żywo. Dziękuję, mówił dla Państwa Przemysław Olszewski, Compliance przy kawie. Do usłyszenia już za tydzień.